poczucia winy, ja bym jeszcze dodał do tych trzech fragmentów apoftegmatów, o których mówiłem, coś, co w kontekście naszej regularnej już posługi sakramentalnej jest ważne. To znaczy, żeby sakrament miłosierdzia nie postrzegać jako takiego środka, który znieczula i ściąga z nas odpowiedzialność za grzech. Zauważyliście, że w tych apoftygmatach pojawia się ten moment winę bierz na siebie. A czasami ja mam wrażenie z takiego własnego doświadczenia moich spowiedzi, ale też tego doświadczenia bycia spowiednikiem, że dla części z nas, zwłaszcza tej nazbyt pobożnej, bym tak powiedział, spowiedź jest czasami ucieczką od odpowiedzialności. To znaczy, to jest taki moment, w którym sobie myślimy, wyspowiadam się i nie ma problemu. Tak? I czasami chore poczucie winy potrafi do nas powrócić po latach jako coś męczącego, właśnie z tego powodu, żeśmy dobrze tej winy nie przeżyli. Żeśmy nie wzięli odpowiedzialności za grzech, za siebie. Spowiedź nie jest takim znieczulaczem na ból spowodowany przez zło, które zadaliśmy i które wywołuje również winę. Jeżeli stajemy przed Panem Bogiem, to zobaczcie, wyznajemy naszą grzechy. To ja zgrzeszyłem. Nie się zgrzeszyło, tylko ja zgrzeszyłem. I warto mieć tę świadomość, żeby spowiedź była tym momentem dojrzałym, uznania własnej winy. I w takim sensie na przykład modlitwa, dobrze przeżyta modlitwa z myślami, które przypałętały się jako właśnie takie przeżywanie, opłakiwanie grzechu, własnego poczucia winy, może nas dobrze przygotować do dobrej spowiedzi. I to jest ten moment, który, myślę, jest nam chrześcijanom potrzebny i który, ja jestem teraz już przekonany po 18 latach takiego praktykowania regularnej modlitwy w zakonie, że moje problemy z sakramentami najczęściej mają swój początek w problemach z modlitwą. Że nie da się tego życia sakramentalnego od życia modlitewnego oddzielić. Że to nie jest też konkurencja dla siebie, że się nie da zastąpić jednego drugim. Jeden poziom jest tylko o tyle ważny, że w sakramentach Bóg działa w sposób obiektywny na mocy samego sakramentu, a w doświadczeniu modlitewnym możemy się pogubić rzeczywiście w naszych subiektywnych racjach, tak? To znaczy samych siebie nie usprawiedliwimy na modlitwie, samych siebie nie rozgrzeszymy na modlitwie, ale modlitwa może dobrze przygotować naszą ludzką naturę do przyjęcia chociażby rozgrzeszenia. Czy modlitwa może dobrze przygotować nas do owocnego przeżycia Eucharystii? Modlitwa może dobrze nas przygotować do tego, żeby pełnymi garściami czerpać z sakramentu bierzmowania. Więc to takie dopowiedzenie a propos tego poczucia winy, czy źle przeżywanego poczucia winy. Inna powtekmat. Na wojnie zdarza się, że ci, którzy widzą mocarza wśród przeciwników, szukają między sobą kogoś jeszcze mocniejszego, który tamtego potrafi pokonać, aby pozostali uciekli i stali się słabi. Tak również i myśli mają jedną głowę, którą może być obżarstwo, sknerstwo, rozproszenia lub coś innego. Jeżeli więc chcesz pokonać namiętności, obserwuj zawsze zasadniczą myśl. Gdy ją odkryjesz, walcz tylko z nią. To jest ta zasada ze sztuki wojny, ze sztuki walki, że trzeba rozpoznać tego najbardziej wpływowego, najbardziej tego, który odpowiada za samą taktykę walki, ten największy autorytet wojowniczy. Jeżeli w niego uderzysz, prawdopodobnie pozostała część wojska ulegnie rozproszeniu. I podobne tutaj zastosowanie ojcowie mieli na poziomie walki duchowej. To znaczy, trzeba odkryć korzeń, jakby ten moment grzechu głównego, źródło namiętności, źródło niepokoju, źródło rozproszeń. Nie można walczyć tylko na zasadzie, walczę z rozproszeniami. Tak? To ten przykład, o którym wcześniej mówiliśmy o smutku, tak? Że smutek może być zupełnie czymś innym wywoływany. Trzeba rozpoznać, co jest główną przyczyną takiego albo innego stanu, tego, co nam na modlitwie towarzyszy, co się pojawia jako doświadczenie przeszkadzające nam, albo nie tylko na poziomie życia modlitewnego, w ogóle duchowego, tak, w naszym praktykowaniu wiary. Jak to zrobić? No trzeba, tak jak apoftegmat mówi, rozejrzeć się, znaleźć kontekst, obserwować siebie, być w kontakcie ze sobą. To jest bardzo ważne. Człowiek modlitwy to jest człowiek przebudzony. To nie jest człowiek paplaniny, to nie jest człowiek formułek. Jeżeli nasze życie modlitewne ma być autentyczne, również nasze życie ludzkie musi być autentyczne. My musimy być w kontakcie z sobą i z Panem Bogiem, żeby nasze życie modlitewne było życiem autentycznym. Jeżeli Duch Święty jest duchem prawdy, to nasze życie nie może być życiem w kłamstwie. Jeżeli Duch Święty objawia swoją prawdę w nas, bo my jesteśmy świątynią Ducha Świętego, ale nie tylko my w sensie takim intelektualno-duchowym, psychicznym, ale też fizycznym, to też w naszym ciele będzie się coś objawiać. To, co mówiłem chyba na początku, tak, to, że senność nas ogarnia w pewnych sytuacjach modlitewnych. No, co pójdę do kaplicy, to zasypiam. Nigdzie mi się tak dobrze nie śpi, jak w kaplicy. Oczywiście poza monotonią, która jest oczywistą sprawą czasami, mogą być również inne sprawy. Trzeba odkryć kontekst tego, co się dzieje. Warto również w ten sposób patrzeć na namiętności, które wtedy się pojawiają w nas. Kłótnie, które wybuchają, plotki, które się w nas rodzą. Czasami na przykład mówimy o tym, że no, obgadujemy ludzi. Mamy taką skłonność, że obgadujemy ludzi. No trzeba kontekst znaleźć takiego obgadywania. Najczęściej to jest tak. Jest dla nas temat atrakcyjny, o którym lubimy gadać. Drugie. Są ludzie, z którymi lubimy gadać na temat innych. No, to są takie wątki, tak? I warto to wyłapać. Nie da się strzelać z armaty do muchy, która jest w pokoju, bo sobie pokój rozwalimy, a muchy nie zabijemy. Podobnie jest z walką z tego różnego rodzaju namiętnościami, wadami, grzechami, emocjami, które się pojawiają. Trzeba odnaleźć ten moment, tak? Jeżeli wiemy, aha, to jest ta osoba, o której lubię gadać. To są ci ludzie, z którymi lubię rozmawiać. To jest ten temat, o którym lubię rozmawiać. Mam tego naczelnego wodza, tak, który sprawia mi kłopoty z grzechem języka. Co robię? Przygotowuję się. Sobota wieczór, moje ulubione towarzystwo. No jak sobie siądziemy przy piwie, no to aż komuś tam uszy odpadają. No bo to jest to towarzystwo. No niestety, no mam taką manierę, że z nimi się gada. Ja muszę się przygotować do tego. No albo są oczywiście news, a słyszeliście, nie? I każdy z nas ma się aż czerwone uszy robią na temat jakiś tam. I trzeba mieć tego świadomość, że spokojnie. No tak, no to dzisiaj muszę być uważny w naprowadzaniu rozmowy. No może przy piwie dzisiaj pierwszy raz nie pogadamy o czyichś problemach, tak? Może ja już aktywnie wystartuję i zaproponuję coś innego. Napięcia związane z naszą seksualnością, namiętności, to co bardzo często w tegmatach się pojawia. Znowu, nie można walczyć z napięciami seksualnymi tylko dlatego, że są seksualne, tak? Bo napięcia seksualne mogą obrazować, odsłaniać w ogóle cokolwiek innego w nas niż tylko seksualność naszą. To, że seksualność jest dla nas czymś bardzo dynamicznym, czymś żywotnym i potrafi zrealizowana seksualność rozwiązywać problemy nieseksualne, to wystarczy kilka chwil namysłu i zobaczymy, że faktycznie tak jest. Najprostszy motyw nierozwiązywalnych kłótni, problemów w relacjach międzyludzkich to jest oferta seksu. Niby przez jakiś czas to działa, tak? Ale jeżeli my nie dobrniemy do punktu, w którym rzeczywiście konfrontujemy się chwilę, to nie chodzi o jakieś nagrody pocieszające i tak dalej, tylko w tym momencie zajmijmy się tym, co jest realnym problemem i skonfrontujemy się z tym, to ciągle to będzie służyć. Podobnie bywa z różnego rodzaju zachowaniami autoerotycznymi. To wcale nie musi być nasza niepowściągnięta seksualność, z którą sobie nie radzimy. To może być stres, z którym sobie nie radzimy. A na przykład seksualność, autoerotyka stała się bardzo dobrym sposobem rozładowywania napięcia, z którym sobie nijak nie potrafimy poradzić. Ale jeżeli my nie znajdziemy tego kontekstu, no to będziemy lądować ciągle z ręką w nocniku, budząc się. Podobnie agresja. Słowna, agresja fizyczna. Ona ma swoje źródło, które wcale nie musi być związane z brutalnością w sensie jakichś agresywnych zachowań. To może być coś, z czym my sobie nie radzimy, z czym innym powiązane, ale w taki sposób się w nas objawia. I choć chodzi dlatego o to, żeby nasze życie duchowe, życie wewnętrzne, życie modlitewne było życiem reflektowanym. Dlatego tak bardzo ważne są emocje. Zobaczcie, to nie jest psychologizowanie w takim sensie, że my siebie teraz terapeutyzujemy, że my sobie jakąś psychoanalizę nie wiadomo po co i dlaczego robimy. Oczywiście, tak jak najbardziej jesteśmy ludźmi, chcemy odkrywać, być ludźmi dojrzałymi na poziomie ludzkim, ale w ten sposób przede wszystkim chcemy odkrywać siebie jako ludzi, którzy odkrywają tę własną tożsamość, ludzi wolnych, dzieci bożych. Docierają do tego rdzenia własnej tożsamości, tego kim naprawdę jesteśmy. Że pod tą skorupą mechanizmów obronnych, pod tą ciemną warstwą, która jest dla nas nieprzyjemna, kryje się ten prawdziwy rdzeń dziecka bożego. I do tego docieramy, dlatego tym się zajmujemy. Bądź odźwiernym własnego serca. Nie wpuszczaj żadnej myśli bez badania. Badaj każdą myśl oddzielnie i pytaj ją, czy jesteś jedną z nas, czy jedną z naszych przeciwników. Jeżeli należy do domowników, napełni cię pokojem. Jeżeli pochodzi od wroga, zaniepokoi cię gniewem lub rozdrażni pożądaniem. To jest Ewagriusz z Pądu. Ewagriusz jest w ogóle mistrzem, to jest taka niekwestionowana postać, jeżeli chodzi o wskazówki w życiu duchowym w tamtego czasu, zresztą do tej pory to jest po prostu punkt odniesienia, jeżeli się tym tematem zajmujemy. Trzeba poznać mechanizmy. Po to trzeba troszeczkę cierpliwości do samego siebie. Zbyt pochopnie siebie nie oceniać, nie kategoryzować, nie klasyfikować, nie wystawiać sobie cenzurki. Przyjrzeć się. Smutek? Przyjrzyj się mu. Ewagriusz mówi, pozwól sobie na smutek czasem. Pochodź kilka dni smutny. Nie wypełniaj tego od razu. Właśnie radosny chrześcijanin to prawdziwy chrześcijanin, tak? A smutny chrześcijanin to żaden chrześcijanin. Nie. Pochodź z tym smutkiem. Może będziecie się zbierać na płacz. Wypłacz się. Nie ściskaj tego w gardle. Może w ten sposób coś wypłakane w ogóle odsłoni tobie, co się dzieje, dlaczego ten smutek się w tobie pojawił. Może on w końcu ten smutek odblokuje, jak właśnie taka skorupa, coś, co w tobie jest, drzemie. Wiecie co? To jest wstydliwe, ale ja przez kilka lat miałem naprawdę poważną trudność w życiu modlitewnym. To znaczy, ja musiałem się niemalże trzymać krzesła, żeby nie wyskoczyć z kaplicy. W życiu modlitewnym trudno mi się było modlić. Ja bardzo długo oceniałem siebie, no, że bezbożny się zrobiłem. No chyba, przestaję wierzyć, tak? Ksiądz, zakonnik, który przestaje się modlić. Ale co ja odkryłem właśnie w takim przyglądaniu się sobie, tak? Mój żal do Pana Boga, mój straszny żal do Pana Boga, którego ja się wstydziłem. Jak ja zaczynałem się modlić, ja miałem tyle żalu do Niego, gdzie tylko łzy pojawiały. I to było wstydliwe dla mnie, no bo jak mieć żal do Pana Boga, pretensje do Pana Boga? Ale pod tym żalem kryło się doświadczenie zranienia, złamania grzechem, którego ja sobie nie mogłem wybaczyć i Panu Bogu, że dopuścił do tego. Ale dopóki ja do tego nie doszedłem, to ja to tylko przeżywałem na poziomie niechęci do modlitwy. Po prostu trudno mi się było modlić. I się jeszcze obwiniałem za to, tak? Zły zakonnik, zły ksiądz, nie modli się. Jak już docierałem, zaczynałem się modlić, płakałem sobie, myślę, no tak, świetnie, jeszcze Pana Boga z niego zrobię wroga. Ale krok po kroku odkrywam zranienie grzechem, którego sobie nie przebaczyłem, pomimo przebaczenia, które otrzymałem od Pana Boga. I z tym się musiałem mierzyć. I nagle przestrzeń modlitwy staje się przestrzenią obecności przed Bogiem pełnym miłosierdzia, który lituje się nad tym, nad czym ja sam w sobie się nie potrafię zlitować. I po jakimś czasie następuje moment zupełnie innego doświadczania własnego smutku. Jest taki smutek, który prowadzi do nawrócenia, a nie do rozpaczy. Dlatego nie zawsze ta sama emocja, nie zawsze to samo doświadczenie musimy tym samym mechanizmem rozpracowywać. Nie musimy tak samo reagować. Dlatego na naprawdę w życiu duchowym bójmy się automatyzmów, bójmy się rutyny, odklepywań, przyklepywań, rytów takich mechanicznych. Musi być rytm, oczywiście. Musi być forma, w której niezależnie czy nam się chce, czy nie, jesteśmy. Ale jednocześnie próbujmy właśnie bawić się, tak jak mówi Ewagriusz z Pontów, tego odźwiernego, który się pyta tej myśli, tego doświadczenia, skąd przychodzisz, kim jesteś. Na to potrzeba trochę cierpliwości. I teraz tak już zupełnie, bo to by był zupełnie osobny temat do rozpracowania. Takie zwłaszcza dwie metody chciałam wam pokazać, Ewagriusza z Pontu, w jaki sposób można sobie radzić na modlitwie, czy w ogóle w życiu duchowym z pewnego rodzaju emocjami, treściami, pokusami, namiętnościami i masa różnych takich doświadczeń. Musimy uważnie rozróżniać demony i określić okoliczności, w jakich przychodzą. Tutaj warto pamiętać, że dla ojców pustyni wiadomą sprawą jest, że za każdą pokusą stoi demon. Tak? Stąd ta liczba mnoga demony. Nie chodzi tutaj o opętanie jakieś demoniczne, tylko ten moment skrótu myślowego. Aby gdy już pojawią się te przeróżne, natrętne myśli, tak, móc je odeprzeć słowami skutecznymi, to znaczy takimi, które właściwie określają działającego demona. Musimy to uczynić, zanim wybiją nas one z naszej duchowej równowagi. Tylko tak osiągniemy z Bożą pomocą dobre postępy. Będziemy przepędzać demony, a one będą się złościć i jednocześnie dziwić, z jaką trafnością udało nam się je rozpoznać. Uważnie rozróżniać demony. Przyjrzeć się myślom najpierw. Czy nam przeszkadzają, czy nie? Czy nam przeszkadza to naprawdę w modlitwie, w życiu, w byciu sobą? Jeśli nam szkodzą, widzimy szkodę, bardzo konkretną szkodę, odnaleźć przeciwko nim słowa. Słowo, które jakby stanie się tamą, zaprzeczeniem temu, co te myśli nam przynoszą. Ewagriusz mówi tutaj, że warto używać słów Bożych. Tak jak Jezus na pustyni, tak, odpowiada na pokusę diabła słowami psalmów, tak i my. My nie zatrzymywały nas na sobie. Zobaczcie, tutaj nie mówimy nie wiadomo o jakich pokusach demonicznych. Tutaj wrócę znowu do tego wątku z naszej zranionej ludzkiej natury grzechem pierworodnym. To poczucie rozbicia, braku kontaktu z samym sobą. Jest dzień, ciśnienie słabe, jeszcze obejrzałem prognozę pogody, powiedzieli, że mam prawo źle się czuć, bo jest niskie ciśnienie i deszcz będzie padać. Jeszcze gorzej się czuję. Generalnie monotonia jedzenia w życiu codziennym, wszystko takie samo. Fatalnie się czuję. Siadam do modlitwy, jest jeszcze gorzej. Na przykład na adoracji, tak? Bo nie zajmuję się sobą, to wszystko się intensyfikuje. Patrzę na Pana Jezusa i czuję się jedną wielką nędzą. Ale nie taką nędzą, która odkrywa radość, że jest nędzą przed Panem Bogiem, tylko taką nędzą beznadziejną, taką, która nagle odkrywa, że za chwilę no to po prostu sobie w łeb strzeli. I w tym momencie widzę, że to mi przeszkadza się modlić, tak? To mi uniemożliwia się modlić. Nagle rodzi się we mnie pretensja. Boże, czemu ja się takim urodziłem? Jakby mi się przypomina jeszcze jakieś wydarzenie dzisiaj, że się z bratem zciąłem. Że kiepsko mi poszło kazanie, że coś no, głupio się zachowałem gdzieś. I same negatywne emocje się pojawiają, przypomina się wszystko. Jednym słowem jestem nikim nieważny, Pan Bóg o mnie zapomniał, nikt mnie nie kocha i w ogóle. Psalm 23. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych łąkach. Prowadzi mnie do pastwisk. Albo Psalm 116. Warto mieć kilka takich w zanadrzu, takich pocisków. Nie wiem, czy teraz to się jeszcze tak uprawia, czy dzieciaki latają z procami, ale kiedyś ważne było, żeby mieć w kieszeni proce i kilka kamieni. Zawsze się przydało na coś. I warto mieć coś takiego na podorędziu. Złożyłem w Panu całą nadzieję. On schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania. Uciszyłem moją duszę, jak dziecko moje, jak dziecko jest moja dusza w rękach Pana. Warto mieć mieć kilka takich słów, które będą słowami psalmu, które otwierają ten napływ tego, co nam nie pozwala być tu obecnym, tu i teraz. Ojciec Jacek Woroniecki mówił czasami o tym, że dominikanie powinni być jak krowy. W takim sensie, że przeżuwają pewne słowa psalmów, czy pewne teksty Pisma Świętego, a później to, co przetrawione, jak w przypadku krowy, oddają. I to jest metoda ruminacji, takiego przeżuwania. To jest właśnie taka bardzo starożytna metoda. Dlatego mnisi na pamięć się uczyli psalmów. Każdy Żyd na pamięć znał, pobożny Żyd, psalmy. Pan Jezus na krzyżu modli się psalmami. Właśnie, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. I to jest odpór. Warto czymś takim rzeczywiście umieć dawać odpór. Ewagriusz mówi, przychodzi pokój. Przychodzi wytchnienie. Przychodzą łzy czasami, ale łzy oczyszczenia. I przede wszystkim nie jesteśmy fałszywi. Nie zakrywamy pewnych rzeczy, które w nas są. Natomiast zaprzeczenie słowem, bo tak tę metodę można nazwać, czyli jakby zaprzeczamy słowem Bożym to, co się w nas pojawia, czasem może być i złą praktyką. Dlatego ciągle trzeba rozpoznawać, o co tu chodzi. Dlaczego? No bo oczywiście możemy stłumić coś ważnego w sobie samym. Możemy stłumić. Jeżeli czujemy, że dana metoda właśnie jakiś czas nam nie pomaga, no na chwilę dało ulgę, a my dalej tam brniemy w coś, Ewagriusz proponuje dialog z myślami. Kiedy mocno i intensywnie powracają pewne myśli, pewne zdania, pewne treści i czujemy, że to już bez sensu jest zaprzeczać, tak? Ile można? Już zaczyna nas to męczyć, tak? Wytraciły się pociski, nie mam już więcej kamieni w kieszeni. Trzeba się spokojnie z nimi zmierzyć, znowu nie wpadać w panikę. Trzeba się zmierzyć, nie ma sensu ich wypierać, zacząć rozmawiać z myślami, zadawać im pytania, potraktować troszeczkę tę część nas samych jako dziecko, a nas samych jako dorosłego. To ja tylko będę się opierać na moich doświadczeniu mojego rodzeństwa, tak? Jest taka faza oczywiście w wieku rozwojowym dziecka, które zadaje masę dużo pytań. I chyba najgorsze co, to jakby zbywać te pytania. Wtedy pytania się kumulują, jeszcze więcej ich jest. Czasami tak trzeba ze sobą postąpić. To znaczy dorosły z dzieckiem. Odkryć w sobie to dziecko, które w nas jest. Dziecko kapryszące, dziecko słabe, marudzące, smutne, płaczące. Porozmawiaj z nim, zadaj kilka pytań. Czasem smutek potrafi powracać pomimo tak zwanego zaprzeczenia słowem, tak? Czasem zło jakieś może się. Smutek może być związany ze złem, które się kiedyś właśnie wydarzyło. Na przykład to jest ten moment, o którym ja wam mówiłem tak, że nie mogłem się modlić jakiś czas. Dialog z myślami. Abba Pojmen powiedział tak kiedyś. Nie jesteśmy odpowiedzialni za powracające myśli, ale za to, jak się z nimi obchodzimy. Piękna myśl. Nie jestem odpowiedzialny za powracające myśli. Jestem odpowiedzialny za to, jak się z nimi obejdę. Możemy doprowadzić się do takiego stanu nerwic, takich stanów natręstw, skrupulactwa, że ten stan już trzeba leczyć tylko na poziomie psychoterapii. Tutaj bawienie się w życie duchowe nie pomoże nam. I to też trzeba umieć rozpoznać w odpowiednim momencie w sobie, kiedy potrzebujemy porady psychoterapeuty, psychologa, a kiedy to jest jeszcze etap takiego duchowego zmagania. Oczywiście jedno i drugie nie wyklucza siebie, współpracy, tak? Ale chodzi o co? Chodzi o to, że nie jesteśmy odpowiedzialni za zło w takim sensie, że odpokutowane, oddane, jednak w postaci zranionych myśli, które do nas przychodzą, jako natręctwa, nie możemy sobie wyrzucać, że przychodzą, tak? No przychodzą, to przychodzą. Czasem spróbować potraktować je jako takie chwilowe, przeszły, nie zajmować się nimi. Z cierpliwością, nie wściekać się na siebie, nie karać siebie. A czasem one mogą odkryć coś właśnie takiego nowego, jakąś tą nową warstwę w nas, kiedy odkryjemy, że związane są z czymś, co do końca nie zostało rozwiązane być może w przeszłości. Że jednak pewne rzeczy nie zostały w nas domknięte, dlatego to powraca coś. ta myśl. Bardzo często przy naszym klasztorze, pewnie tutaj też, jak są kursy przedmałżeńskie, to bracia tak mówią, że spowiedź przedmałżeńska powinna być taką gruntowniejszą spowiedzią, nie tyle generalną w sensie powtarzania grzechów, z którym się wyspowiadaliśmy, ale takiego jeszcze raz popatrzenia na własne życie. I wtedy bardzo często ludzie odkrywają grzechy, z których się do końca nie wyspowiadali. Czy nie by powiedzieli, coś więcej nie powiedzieli niż powiedzieli. Które okazuje się przynosiły niepokój bardzo duży, latami gromadzony. A czasami wręcz uniemożliwiały właśnie modlitwę. I to jest ten dialog z myślami. I ostatnia sprawa, jakby najbardziej oczywista dla Ewagriusza, która być może w naszym świecie obecnym nie jest już tak oczywistą, to jest już walka z namiętnościami w postaci takiej decyzji na walkę, reagowania odpowiedniego. To znaczy, Ewagriusz mówi tak, na gniew i urazy pojednać się przed zachodem słońca. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Tak? To znaczy, nie pozwolić, żeby rana gniewu zainfekowała jeszcze więcej niż ten punkt, którego dotyczyła. Wiecie, gniew lubi się rozchodzić po całym układzie krwionośnym. Dzisiaj się pokłóciliśmy o to, ale znajdziemy masę różnych argumentów za chwilę z każdym dniem na coś innego. Na złość Ewagriusz mówi coś, co nam się w ogóle wyda dziwne. Śpiewanie psalmów. I tu się podzielam z wami takim doświadczeniem. U nas rzadko kultura śpiewania jest na niezbyt wysokim poziomie i generalnie u nas więcej się czyta, mówi niż się śpiewa. Ale bardzo myślę, młodzi ludzie, którzy czasami zakładają jakieś kapele rockowe, myślę, mają takie doświadczenie, ile tam ekspresji i można energii w to włożyć. Jak można wyśpiewać fantastycznie sprzeciw przeciwko systemowi, nawet jeżeli pod hasłem system jest pani dyrektorka szkoły. Albo, że oczywiście czasami sprzeciw będzie wielkim sprzeciwem przeciwko systemowi władzy. Ale jest takie doświadczenie dla mnie, czasami jak się idzie na niszpory, jak śpiewamy Salve Regina, benedyktynom dominikańskie Salve Regina nigdy się nie podobało, bo mówią, że my ryczymy. My śpiewamy na bardzo mocnym, postawionym głosie, ale naprawdę jest w psalmodii, jest w śpiewie coś, co pozwala uruchomić bardzo dużo naszej emocjonalności. Ewagriusz mówi, módl się psalmami, śpiewaj psalmami, krzycz psalmami. Psalmy złorzeczące są. Są psalmy, w których Pana Boga niewybrednie potrafi psalmista określić, że stałeś się dla mnie lwem przyczajonym w zasadzce. Zgniotłeś i zmiażdżyłeś na żwirze wszystkie moje zęby. Wyśpiewać to. Dać jakiś taki moment upustu, nazwania kontaktu z własnymi emocjami, ale w sposób bezpieczny. Napomnij namiętności, praca fizyczna i samotność. To jest ciekawe. Oczywiście możemy się zrzymać z tego typu praktyk, kiedy asceza właściwie zamarła niemalże w naszym kulturze duchowej, ale myślę, że płomień namiętności, oczywiście tutaj, kiedy Ewagriusz mówi o namiętnościach, to nie tylko o seksualnych, ale generalnie o wszystkim, co potrafi rozpalić nas, to jest bardzo ważny moment taki, w którym przypominamy sobie o jedności psychoduchowo-fizycznej. To znaczy, że bardzo ważnym rzeczywiście jest to, w jaki sposób nasze napięcie z umysłu przechodzi na ciało. I że czasami napięcie w ciele potrafi przechodzić na napięcie umysłowe. I że ta jedność jest niezbywalna. No nie da się tego podzielić na części. I dlatego czasami problem na poziomie intelektualnym, duchowym warto przeżyć na poziomie fizycznym. Na duszę niespokojną, by powrócił pokój, nocne czuwanie i czytanie. Nocne czuwanie w takim sensie, żeby odkryć, ja myślę, że każdy z was, kto kiedyś to próbował, oczywiście zależy, gdzie się mieszka pewnie, ale myślę, noc ma sobie taką ciszę, która chwilami potrafi być kojąca. Taką ciszę, która potrafi być odzierająca z takiej złudy, że ciągle wszystko się ma kręcić, że ciągle wszystko ma być na wysokich obrotach. Nocne czuwanie i czytanie. Jakby oderwanie od tego nerwu, punktu, który gdzieś nas dotyka. Ja nie chcę wchodzić oczywiście, bo tutaj można zacząć psychologizować i pokazywać, że w tych metodach jest ukryta bardzo konkretna również metoda warsztatowa z psychologii. Na nauk szukania uznania, rozważanie własnej przeszłości. To znaczy, przebij tę pychę pokorą swoją. Nie ma co daleko szukać. Przyjrzyj się uważnie swojej przeszłości. Ale w jakim kontekście? Grzechu i łaski. Nie grzechu na zasadzie, żeby sobie to kopać i siebie poniżyć, ale odkryj, jak bardzo potrafisz zgrzeszyć, jak bardzo w twoim grzechu łaska potrafi działać. Wtedy odnajdujesz właściwe miejsce, proporcje i dystans do samych siebie. A zatem zobaczcie. Trzy proste metody. Zaprzeczenie słowem, dialog z myślami, walka z namiętnościami, w sensie już praktykowania różnego rodzaju form ascezy. Ale żadna z tych reguł nie jest złotą metodą. Każda ma swoje ograniczenia. Każda wymaga pewnego rodzaju cierpliwości, rozeznawania, przyglądania się. A to wszystko jest możliwe tylko wtedy, kiedy uznamy modlitwę jako przestrzeń, w której Duch Święty modli się w ludzkiej naturze, zranionej grzechem, ale takiej, która potrafi przyjąć uświęcającą łaskę Bożą. W której nasza psychika, nasze pneuma, duchowość i nasza fizyczność ma swój udział w tej modlitwie. W taki sposób, w której modlitwa jest nie tyle momentem rytuału odklepywania, mechanicznego powtarzania, ale poszukiwaniem. Poszukiwaniem spotkania, tego co katechizm nazywa przestrzeni komunii między osobowym Bogiem, a mną jako osobą. Jeżeli jakby zapomnimy o tym, że taką jest prawdziwa modlitwa chrześcijanina, a popadniemy w bezduszny, w bardzo mechaniczny sposób odbywania adoracji Najświętszego Sakramentu, odklepywania litanii, odmawiania różańca na sposób mechaniczny, wówczas ta przestrzeń, o której tutaj mówiliśmy, w ogóle nie pozwoli nam tego odkryć. Nie jest ważne, jaką metodą się modlisz. Ważne jest, żeby ten czas, który poświęcasz na modlitwę, był czasem autentycznego spotkania ciebie jako osoby i odkrywania i pozwolenia Panu Bogu również objawienia się jako osoby. I na koniec Anselm Green. Dopiero modlitwa może uczynić z ciebie pełnego człowieka. I dopiero przez modlitwę odkryjesz to, co jest twoją pełną godnością. Jednak modlitwa będzie pogłębiać twoją miłość ku Bogu całkiem inaczej. Będzie się ona stawać coraz mocniejsza aż do dnia, kiedy zobaczysz to, za czym na modlitwie tęskniłeś. I tym słowem, modlitwa nigdy nie ma swojego kresu. Nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie modlitwy. Dlatego, że Duch Święty już został nam dany i już w nas się modli. Dziękuję. Pani, ja tutaj odpowiem, bo tak mi zadała pytanie jeszcze przed przerwą, przed rozpoczęciem tej konferencji. Pytała Pani o medytację. Czy, żeby w taki sposób odkrywać prawdy, wskazówki do życia duchowego, trzeba medytować? To znaczy, powiem tak, nie tyle trzeba medytować, co trzeba odkrywać coś, co można nazwać w każdej formie modlitwy modlitwę serca. To znaczy, żeby to, jak się modlimy, poruszało nasze serce. Kogoś potrafi poruszyć koronka do Bożego miłosierdzia, jego serce, tę część intymną, o której mówi katechizm, czyli ten miejsce przebywania Trójcy Świętej. Kogoś innego, bez urazu dla siostry Faustyny i dla Bożego miłosierdzia, bardzo będzie pobudzać adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy. Sama obecność i patrzenie na ciało Chrystusa. Dla kogoś różaniec i rozważanie konkretnej tajemnicy. Dla kogoś lekcja divina, czyli medytacja Słowa Bożego. A dla kogoś, i tutaj przyznam się szczerze, że cały nurt ojców pustyni i ich wskazówki jest bardzo mocno zanurzony w czymś, co się nazywa modlitwą Jezusową. Tradycją hezychastyczną, rozważania imienia Pana Jezus, medytacji Słowa Jezus. I to jest już troszeczkę bardziej skomplikowana, w sensie takim metoda, która wymaga kierownictwa duchowego, która wymaga takiego podprowadzenia i formacji duchowej, bardziej regularnej. Ale jakby sprowadzając wszystko do takiego wniosku, nie jest ważne, jaka to jest forma modlitwy. Ważne jest, żeby to autentycznie pozwalało naszemu sercu się modlić. To znaczy, żeby był spełniony ten taki prosty katechizmowy warunek, że serce jako przestrzeń, w której możemy, jako my, jako osoba i Bóg jako Bóg trójosobowy, spotkać się z nami. Ewidentnie nie da się tego zrobić na sposób mechaniczny, odklepany w tak zwanym międzyczasie. Żeby zachować te warunki, to tak jak z osobą. Żeby spotkać się z osobą, potrzebny jest czas, miejsce i forma, w jakiej się spotkamy. Jeżeli zabraknie któregoś z tych trzech warunków, to zaczynamy troszeczkę instrumentalnie kogoś traktować. Nie da się w międzyczasie spotkać z kimś. Nie da się z kimś spotkać bez umówienia, w jakim miejscu się spotkamy. I nie da się z kimś spotkać, nie ustawiając się, czy to będzie rozmowa, czy to będzie wspólne kino, oglądanie filmu. Tak, potrzebujemy tego, żeby te, jakby spotkanie dwóch osób pełnowartościowych, uznających się nastąpiło. Dlatego równie dobrze różaniec może przestać być modlitwą serca, jak i medytacja może przestać być modlitwą serca, jeżeli te warunki są zaniedbane.
Nazywam się Regina. Wzięłam udział w rekolekcjach, które odprawiał ojciec tutaj w kościele u Dominikanów. I to jest zawarte w książce Kiedy miłość przychodzi za późno.
Tak.
I bardzo to dużo objaśniło, jeśli chodzi o moją historię życia i moją historię wiary. I to, o czym dzisiaj ojciec mówił znów, o pustyni, o modlitwie pustyni. Więc taka motywacja mnie tutaj przyprowadziła, że zobaczę, co ten mądry dominikanin będzie mówił o pustyni. I z ciekawości takiej przyszłam. I moja tutaj pierwsza reakcja emocjonalna to co za zjawisko. Miałam na myśli ojca. To, o czym on mówi, to ja musiałam przeżywać bez żadnego kierownika duchowego. Mam 62 lata, a tu taki młody człowiek i skąd to on ma, o czym mówi?
Zapowtek matów. Z ojców pustyć.
Tak. A mnie to tyle kosztowało. Więc przy tej okazji tutaj, gdzie jestem, chciałabym coś takiego powiedzieć, podzielić się, że no, tak to z człowiekiem jest, że jak trwoga, to do Boga i w ten sposób Bóg porywa ku sobie tych błądzących. I takich ludzi, moim zdaniem, Kościoła, tacy ludzie przychodzą do kościoła. Tak. I gdy słyszę, że jakaś osoba duchowna mówi, że to tak i tak trzeba, niepotrzebne są rekolekcje odnowy, albo jakieś tam jeszcze rekolekcje, no to w tym momencie tak jakby trochę scyzoryk mi się otwierał w kieszeni, ponieważ ci ludzie, którzy przychodzą do kościoła, są przeważnie bardzo głęboko zranieni i nie mają kontaktu z myślami, ani z uczuciami. Takich ludzi jest dużo. I ja prezentuję tutaj właśnie taką osobę. Więc pochodzę z rodziny patologicznej, a takich rodzin patologicznych to chyba dużo jest, bo do tej pory to patologia to uzależnienie od alkoholu i innych chemicznych substancji. W mojej rodzinie to też jest. Ale uzależnienie od pracy, uzależnienie od, to tak zwane namiętności, tak? Język biblijny, może ojców Kościoła, to są namiętności. Więc człowiek będąc w namiętności, to myśli są skrzywione, postrzega świat poprzez te swoje namiętności, tak jakby wejść do, można porównać, te lustra w cyrkach czy gdzieś tam i widzimy siebie, przysrodujemy się, bo wydłużeni i tak dalej. Tak zniekształcają nałogi i wszelkie namiętności, ludzkie myślenie, ludzkie emocje i zachowania. Więc chcę zmierzyć to u sobie. Więc ja jestem jeszcze też po operacji na guza mózgu, bo tu już w ogóle odpadam, nie ma dla mnie grupy nic wsparcia, tak żartuję sobie. Duch Święty mnie prowadził i pozwolił ochronić mnie przed złem. I prowadził drogą prawdy, ku miłości. A więc chcę powiedzieć o tych postawach. Tak trochę plączę, ale proszę mi wybaczyć, że ludzie z takich domów chorych na choroby duchowe i inne, to takiej postawy uczą się nie czuć, nie mówić i jeśli chodzi o zaufanie, to nie ufać albo ufać w sposób naiwny. To ja do tych należałam. Mechanizmy samoobronne, tak, to mechanizmy samoobronne już. I wyjść z mechanizmów samoobronnych od przetrwania do zdrowienia, to umie to długie lata pracy. I bez udziału w rekolekcjach odnowy i innych charyzmatycznych uzdrowicieli, ja nie zobaczyłabym tego, co mi Duch Święty zobaczyć, rozmrozić się emocją, to strumienie łez. Bez tego rodzaju modlitwy to nie było, nie jest realne. Dlatego ja chciałabym, żeby akademicy rekolekcjoniści, żeby nie mówili takich zdań, które jak gdyby tak, niosą taką informację, że to nie jest dobre. Że wystarczy w domu, że wystarczy ta modlitwa. No, nawet psalmami nie umiemy się modlić, a tam są same emocje. No są tacy księża, którzy, że jak ja szukałam ratunku w kościele, no to to, o czym mówiłam, to o czym teraz tutaj poruszał te sprawy modlitwy, emocjonalności różne, tej nienawiści, no to tak jakby mi powiedziała w czarną dziurę, żadnego wsparcia, albo takie słowo, które mnie zdołowało na dobrych kilka lat. Więc właśnie rekolekcje odnowy w Duchu Świętym pozwalają ludziom, którzy mają problemy z emocjami, pozwalają zatrzymać się, nasączyć się miłością słowa, które tam jest i ruszyć coś z emocjami, które są wyparte, zamrożone, zaprzeczone. I ja odbudowywałam zaufanie do Pana Boga, bo tam jeszcze miałam nadzieję, że może tam znajdę ratunek. Bo straciłam wiarę, że Bóg jest miłość. Jest sprawiedliwy i to porządnie karze i to mnie, to jeszcze nie za moje grzechy. Tak uważałam. I
może wie Pani co? Tak, tak. Jeżeli by Pani miała jakieś pytanie, to bym prosił, natomiast żeby ewentualnie umożliwić jeszcze innym powiedzenie. Ja bym tylko to powiedział do tego, co Pani powiedziała, że każdy człowiek ma niepowtarzalną historię swojego życia, życia takiego egzystencjalnego i duchowego. I pewnie nie dla każdego dobre są rekolekcje akademickie, a nie dla każdego rekolekcje odnowy w Duchu Świętym. I myślę, że o tyle to jest dobre, że w Kościele jest pewna forma pluralizmu, w którym możemy docierać ze słowem, że pewnie ktoś, kto nie odkrywa adekwatności tego, o czym mówi ksiądz na ambonie w tym kościele albo w takiej formie, może odkryć ją gdzie indziej. Tak, to jest właśnie to, co też mówiłem, że nie dla każdego medytacja jest dobrą formą modlitwy, nie dla każdego różaniec jest dobrą formą modlitwy. Natomiast mówienie, że różaniec jest gorszy od medytacji, w życiu bym nie powiedział tak. Podobnie jest właśnie z rekolekcjami odnowy, tak, że część osób na pewno ma to doświadczenie bardzo pozytywne, które jest potrzebne im, a część pewnie zupełnie tam się nie odnalazłaby. Natomiast faktem jest, że w tym wszystkim to, co wspólne jest dla nas wszystkich chrześcijan, to odkrycie, to o czym Pani mówi, tej ludzkiej natury, która doświadcza zranień tutaj za życia i potrzebuje uzdrowienia jeszcze za życia, a nie dopiero w niebie. I to jest możliwe, tak.
No i bardzo sobie szanuję to, co biskup Ryś mówi. To chrześcijaństwo ludowe, trzeba je odkryć.
Dziękuję bardzo. Dobrze. To pomodlę się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz. Święć się. Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.